Czestek, powiedz mi, czemu wybrałeś temat Wardęgi, Casio i Burzdela aka Buxtona? Myślę, że coś cię tutaj zaintrygowało, coś cię tutaj wkurzyło. Jak byś mógł mi nakreślić tą sytuację? Co ty uważasz? Dlaczego akurat ten temat wybrałeś?
No ja wybrałem do tego, po pierwsze, że jest bardzo nośny temat, no nie, to jest akurat bardzo szerokim echem odbił się w całym internecie. Bo jakbyś nie zauważył, jesteśmy jedynymi podcasterami, którzy to, co się wydarzyło w tym tygodniu, my o tym mówiliśmy przy samej okazji właśnie całej tej Pandora Gate aferze, że po prostu tam poszło trochę o kilka mostów za daleko całe oskarżanie ludzi o jakieś czyny, po prostu no, jakieś przestępstwa, które okazały się później, że nie były sankcjonowane legalnie, wiesz, legalną drogą. No i w końcu się odważył Don Casio, a.k.a. Casiusz Rzyczyński, pierwszy, który się odezwał na takim forum publicznym w sprawie hipokryzji Wardęgi poniekąd, bo tam właśnie...
Tak i z szerszymi zasięgami niż nasze.
No dokładnie, dokładnie. I to jest właśnie tutaj kwestia tego, że Wardęga powiedział, sam przyznał to na jednym ze swoich live'ów, właśnie gdy wybuchła cała ta afera Pandora Gate, że on by sobie nie mógł spojrzeć w lustro, nie chce współpracować w ogóle z Boxdelem i tak dalej, że myślał, że są tam przyjaciółmi czy kolegami. Przy czym okazuje się, że do tej pory Wardęga i Boxdel mają swoje studia do nagrywań, do live'ów czy do aferek przez ścianę, tak? Mieszkają w tym jednym domu, w tej ambasadzie Goats. Więc tutaj troszeczkę jest, ja rozumiem, że ludzie dużo mogą zrozumieć, no ale jeżeli mówisz i oskarżasz człowieka, twojego kolegę, nie wiem, współtwórcę jednego z kanałów, oskarżasz o takie rzeczy, a później wy sobie zbijacie piąteczkę i dalej ze sobą współpracujecie, to dla mnie tutaj jest to pojebane na wielu poziomach, co nie? Na takim moralnym i na takim zwykłym, zdroworozsądkowym, że masz kumpli, wiesz, robisz szpagat na psiarnię, a później przybijasz mu piątkę i mówisz, kolego, jest wszystko kurwa fajnie, nie? Możemy dalej robić sobie zasięgi, dalej sobie liczby będziemy kręcić, tak?
No tak, to jest tutaj takie troszeczkę problematyczne z takiego zwykłego właśnie punktu widzenia przeciętnego człowieka, tak? Jak jesteś na kogoś wkurzony, bo coś odjebał, to jesteś na niego wkurzony, to ci tak łatwo nie przejdzie, no nie? A tutaj mówił, że aktualnie nie widzi pola do współpracy, tak? No jednocześnie mając cały czas studio jego za ścianą i po prostu no, mijając się z nim na korytarzu i wszystko, nie wiem, nie, jakoś ciężko mi sobie jest to wyobrazić. Moim zdaniem może się okazać za jakiś czas, że to była po prostu jakaś ustawka taka, że on mu powiedział, słuchaj, będę na ciebie jechał, takie i takie rzeczy, przeprowadziłem sobie tak, wiesz, takie badanie, wyszło mi, że będę miał tyle i tyle milionów widzów, będziesz miał trochę przejebane, ale później tam się mi odgryziesz czy coś, zrobimy jakiś podcast razem, będzie wszystko sialala, fajnie, po jakimś czasie ludzie zapomną, a tyle i tyle możemy na tym zarobić, tyle będzie procent dla ciebie, pasuje ci to? No, on powiedział... No dobra, możemy to zrobić, będę udawał przed kamerą, wiesz, zmiętego i tak dalej. No, a osoby, które, wiesz, gdzieś tam poczuły się pokrzywdzone przez Buxtona, no to po prostu zawsze się jakieś znajdą, no mając taką popularność, to wiesz, zawsze kogoś mogłeś gdzieś urazić w jakimś momencie, powiedzieć coś, co mu nie spasowało, olać, bo miałeś gorszy humor po prostu i ktoś się chce odegrać i jestem w stanie sobie, wiesz, wyobrazić takie sytuacje. No i po prostu zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie cię chciał, wiesz, jakoś tam dopiec przy okazji, bo jest taka możliwość aktualnie, nie? I myślę, że tutaj część tych zarzutów w jego stronę mogła właśnie wyglądać w ten podobny sposób.
Tak, tak, tylko właśnie tutaj jest kwestia jeszcze taka, bo skoro Wardęga jest takim szeryfem, samozwańczym szeryfem internetu i rozmawiał o jakiejś aferze PDF-ów, a dołożył do tej całej puli ludzi swojego kolegę Boxdela, który notabene nie było to od początku udowodnione, ani nawet nie było przesłanek do tego, że on jest PDF-em, przy czym Wardęga się może bronić, że on to w odcinku powiedział, że on nie jest, po prostu wypisywał jakieś obrzydliwe rzeczy do dziewczyn. Więc tutaj moje pytanie, dlaczego w ogóle go poruszył jego temat w swoim filmie właśnie o Pandorze, tak? skoro miał.
No właśnie po to, żeby ludzi, którzy... zasięgi sobie podbić, no nie, no wiesz, jest szerokie grono osób, które słuchają jednego, drugiego, trzeciego, czwartego i tego piątego też znają. No i po prostu zrobiło się z tego, wiesz, zrobił się z tego film z po prostu większą liczbą wyświetleń. I wydaje mi się, że to głównie o to chodzi. Po prostu ludzie, którzy to oglądają, nie do końca jeszcze byli świadomi, że to może iść w ten sposób, tylko po prostu wow, coś się stało, wiesz, oni wzięli to za prawdziwe, nie? A to jest po prostu nowy wymiar robienia viewsów, tak? Po prostu oskarżenia, które mogłyby być prawdziwe, a które no niekoniecznie mogą być w świetle prawa, no bo po prostu to są zbyt marne dowody na coś, że coś było kiedyś, tak?
Ja rozumiem, tylko wiesz, jeżeli coś jest, zajmujesz się taką grubą sprawą PDF-ów, a później wpierdalasz pod pociąg swojego kolegę, który po prostu był tylko oblechem, bo sobie za młodu...
No to jesteś 60, nie?
No jesteś po prostu 60, no tak, no robisz szpagat, co nie? No, także teraz zależy, jak się to odniesie do tego Wardęga, bo wielki tutaj pan przywódca Watachańczyków. No i zobaczymy, jak to dalej będzie. No, ktoś tutaj poszedł w dobrą manipulację. I to jest jeszcze ciekawe, bo żeby nie wyszło na to, że ja jestem fanem Don Casio, dla mnie no to jest człowiek z inteligencją ameby, nie? On ma ujemne IQ, co nie? Także to nie jest tak. Najbardziej mnie rozśmieszył fakt, że on po prostu zaczął to gadać przez telefon, a Mina Wardęgi i Buxtona, no to jest po prostu no jak strzał po prostu lotka, nie? Coś pięknego, to powinny screeny latać z tego, jak oni po prostu zareagowali na te słowa. Czyli jeżeli taki Don Casio rozpykał Wardęgę w tak prosty sposób, przecież Wardęga się zagotował, on już prawie tam płakał, już mu broda chodziła i na końcu powiedział, że zamknij pizdę, tak wiesz, jak to Wardęga potrafi powiedzieć, no jak po prostu już nie miał argumentów, tak? Bo on cały czas mówi, czy kłamałem. Nie chodzi o kłamanie, chodzi o całą taką presupozycję, że Boxdel jest złym człowiekiem i dobrze to też było powiedziane, że dlatego, że on jest tak znany i ma tylu kolegów z takimi zajebistymi zasięgami za sobą, to go nie skancelowali z internetu. A ile ludzi może być takich, że są już skancelowani albo będą zaraz jak na przykład Dubiel, a się okaże, że wcale zarzutów żadnych nie mają, tak? Więc tutaj jest ta kwestia, która jest no warta też no, komentarza, co nie?
No tak, i też jest to krzywdzące dla mnie, że tak jak my wtedy mówiliśmy właśnie, że ja to bym zaczekał, aż faktycznie zarzuty będą postawione, troszeczkę kurz po gównoburzy w internecie się rozejdzie, tak, no bo ojej, pedofil, no nie, no ale dobrze, tylko że do tej pory on tam sobie chodzi, działa aktywnie w internecie, chodzi sobie na zakupy i tak dalej i po prostu jakoś nie słyszałem, żeby go, nie wiem, zamknęli do wyjaśnienia sprawy czy coś, czyli tam nic chyba konkretnego nie było, po prostu to była aferka dla aferek i jak na razie tak to odbieram, no nie, chyba że te służby potrzebują jeszcze więcej czasu, żeby coś z tym zrobić, chociaż moim zdaniem tak nie jest, więc to była gówno burza o nic, był wciągnięty w coś, w co nie powinien być wciągnięty. I Wardęga dla mnie nie jest osobą, która byłaby godna zaufania, bo nigdy nie wiadomo, kiedy cię wyjebie, nie? W sensie oczywiście dla zasięgów, być może za uzgodnieniem, no nie obu stron, no bo przecież no, tego, co poza kamerą się dzieje, to nie wiemy, może oni to nagrali. A później sobie wziął, wiesz, Wardęga, jak to mówisz, skoro mają ścianę obok drugie studio, Wardęga sobie wziął kawkę i no to słuchaj, to teraz nagrasz mi tą odpowiedź, ja sobie będę za kamerę patrzył, żeby to tak wiarygodnie wyszło, że ty jesteś skruszony, przyjmij taką pozycję, dobrze, bo się nie wyspałeś wczoraj, tak jak mówiłeś, to wyglądasz bardziej tak, wiesz, na kamerze na zmęczonego, więc widać, że to ci tam psychicznie na ciebie wjechało, ja sobie będę pił tą kawkę, a ty tam mów i ja ci będę kiwał głową, czy jest okej, czy nie jest okej, nie? Mogło tak być? Mogło, skoro mają studia za ścianą. Kurwa.
Ale wiesz, jeżeli oni się przyznają teraz publicznie, że mieszkają w jednym domu i się spotykają codziennie praktycznie, no i tutaj jest takie po prostu robienie afery, więc albo to musiało być tak, jak ty mówisz, od początku ustawione, albo po prostu Wardęga jest niewartym w ogóle splunięcia i spojrzenia na niego przez swoich znajomych, tak? No i tyle, no to jest jedno z dwóch. Kolejna rzecz jest taka, że no tutaj mnie na przykład zastanawia cała odbudowa Boxdela, skoro wiesz, tutaj Wardęga jest takim mastermindem do manipulacji widzami, No, a Boxdel cały czas w tych filmach po Pandorze mówił, że właśnie on będzie odbudowywał swój wizerunek, że tam ma w planie więcej aferek, dwa razy w tygodniu, jakieś inne projekty i tak dalej. Później się jeszcze przyznał, że przestał spożywać jakieś tam substancje właśnie zakazane. A z tego co widać, no to wszystko wróciło do normy. Wrócił do Fame MMA, aferek dalej nie ma, nowych projektów dalej nie ma, z Gołców go wyjebali. Przecież Wardęga wykupił większość udziałów, tam został tylko jeszcze Wojtek Gola, który też na niego wypił dupę na Boxdela podczas tej Pandory, że nie chce z nim rozmawiać. A jakoś dziwnym trafem teraz wszyscy z powrotem są razem kumplami i tak dalej. No jedyne słowa pochwały...
Tak, czyli
pochwały...
po prostu może być tak, że ktoś tutaj wie coś, znaczy wszyscy oni wiedzą coś, czego my nie wiemy, czyli na przykład właśnie to, że trzeba było przejść do porządku dziennego, afera aferą, wyświetlenia się zrobiły, przestaliśmy na tym zarabiać, znowu się skupiamy na tym, co nam przynosi zyski, więc znowu się spotykają, znowu gadają. I to jest właśnie, to nam pokazuje, jak ciężkie może być życie influencera, tak? I tutaj myślę, że można poruszyć sytuację, która ostatnio miała miejsce w tym tygodniu na podcaście pewnych dziewczyn, które no, ich fragmenty odbiły się głośnym echem w internecie, wiele ludzi to komentowało, głównie ja to widziałem na X-ie, więc tutaj też gdybyś mógł przybliżyć temat.
No jest taki kanał na YouTubie. Nazywa się Dresscode, no i tam czasami wlatują takie podcasty godzinne, półgodzinne z influencerkami, które rozmawiają na różne tematy, tam wiadomo bardziej kobiecy content, no ale w jednym z ostatnich podcastów poruszyły temat, jakie życie influencerki jest ciężkie, no bo trzeba zrobić zdjęcie, trzeba dać to do autoryzacji przez zleceniodawcę, co nie reklamodawcę. No i teraz jeszcze oni nieraz potrzebują robić po 5 poprawek do tych zdjęć, albo do filmików, inne kwestie wypowiadać i tak dalej, co nie? No i ludzie się zesrali, nie?
Tak, zwiększać zasięgi też, no dokładnie, nie? Żeby tam, tak. Okej, masz te, nie wiem, 50 tysięcy, ale musisz szybko dobić do 70, żeby ta reklama była zaakceptowana na przykład.
No tak, no tylko że właśnie tutaj ludzie mówią, no to tak, jeżeli tobie zajmuje zrobienie zdjęcia godzinę chociażby i ty narzekasz, że ty przez tą godzinę musisz poświęcić czas, żeby się ubrać, wymalować, zrobić to zdjęcie i dostaniesz za to 40 albo 50 patyków, no to jest, wiesz, nazywanie tego pracą przez wielu ludzi jest uważane za jakieś bałwochwalstwo, tak, że to kurwa, jak można nazywać robienie zdjęć i reklamowanie jakiegoś shitu pracą, no nie, no ale jeżeli ona z tego zarabia, No to jest ewidentnie praca, co nie? To jest tak po prostu proste myślenie. No ale ludzie się oburzają właśnie, że praca influencera jest na tyle łatwa, a tutaj się dziewczyny po prostu narzekają na to, że muszą pracować, że muszą coś robić w związku z tym, że prowadzą swoje profile influencerskie, nie? No.
No, to, wiesz, moim zdaniem tutaj głównie zarzut do nich był właśnie poniekąd przez to, że po prostu one jakby widzą wąski wychez tej swojej działalności, zamiast po prostu spojrzeć na to szerzej, co w sumie de facto też się działo, bo tam mówiły na przykład o pracy lekarza czy coś, ale też pominęły wiele czynników, takich jak na przykład, wiesz, wieloletnie kształcenie się w tym kierunku, żeby można było zarabiać w takim fachu, no nie? I one po prostu jakby obserwowały życie i tak samo tworzyły podcast z perspektywy tego influencera, a nie zwykłego człowieka, który jak spojrzy na przykład na pracę, nie wiem, na jakiejś hucie, na pracę taksówkarza i na influencera, to influencer nie jest pracą. One po prostu nie ustosunkowały się do na przykład takiej średniej linii w społeczeństwie, która wyznacza, wiesz, która by dzieliła ewentualnie te prace łatwiejsze od tych trudniejszych. Gdyby patrzyły z tego punktu, no to wtedy rozmowa wyglądałaby nieco inaczej, a że one patrzyły z tego punktu tych łatwych prac, no to wyszło tam zdanie jednej z ust, wyszło zdanie coś w stylu, tak do końca tego nie, no tak powiem swoimi słowami po prostu, że ciężko jest jechać do innego miasta, godzinę dojechać, tam przed jakąś imprezą, przed jakimś melanżem, no bo trzeba coś jeszcze dogadać w jakiejś kawiarni, no nie? To jeżeli dla kogoś to jest problem, że się na melanż spóźni, bo trzeba godzinę posiedzieć w kawiarni i dogadać szczegóły, to ja nie wiem, co ona by powiedziała, gdyby się zamieniła, nie wiem, na przykład z tą panią taką, co też dodaje filmy i jeździ na taksówce na przykład. No, gdyby się zamieniły rolami, no to myślę, że jedna by ewidentnie odżyła, a druga by stwierdziła, że życie jest straszne, nie? Jest ciężkie, nic się nie opłaca i w ogóle trzeba, ile trzeba poświęcić, z ludźmi się naużerać, no nie? Żeby zarobić, więc naprawdę myślę, że to po prostu było z jednej strony pokazane i bez jakiegoś takiego szerszego dystansu, no nie?
Tak, tak. I mnie to najbardziej szokuje, że te dziewczyny, jak widać było na tym podcaście i słychać, że one faktycznie w to wierzą, że one mają taką ciężki ten żywot, ciężką tą pracę. Po prostu, no, ktoś chyba albo nie wyrobił PR-owo, albo im nie powiedział, żeby po prostu też nie opowiadały takich głupot, bo no wiadomo, że jeżeli one są w jakiejś grupie influencerek, to one są zamknięte w jednej bańce. To dla normalnych ludzi pracujących ich problemy, które one, wiesz, dla nich może są jakieś wyolbrzymione, ale dla takiego zwykłego zjadacza chleba, który zapiernicza do roboty i wraca do domu po tej pracy, słyszy, że laski narzekają za współpracę, które muszą zrobić zdjęcie jakąś, zareklamować coś i jeszcze płaczą, że muszą to robić, no to po prostu się krew gotuje. Ja się nie dziwię, nie?
No. Tak, i moje zdanie też tutaj jeszcze mnie naprowadziłeś na coś takiego, że być może one po prostu przeszły z utrzymywania się, znaczy z tego, że utrzymuje je ktoś, dajmy na to rodzice, przeszły płynnie do tej właśnie influencerki, że tak to określę, i nie miały po drodze czegoś takiego jak praca, nie wiem, listonosza, nie miały po drodze czegoś takiego jak praca na przykład kelnerki, gdzie ona by się dowiedziała, jak to wygląda, jak weekend to nie jest godzina spóźnienia na melanżu, tylko cały weekend się wycina, bo idziesz do pracy po prostu, bo ludzie wtedy chodzą do kawiarni, do restauracji, wtedy ty pracujesz, ty zarabiasz najwięcej, jest największe obłożenie ruchem. Więc jeżeli one nie przeżyły tego typu pracy, to one nie mają do czego tego porównać. Ona to porównuje do czasów szkolnych, gdzie tylko przeglądała TikToka, a teraz narywa na tego TikToka, więc dla niej to jest ogromny przeskok, no bo nagle coś trzeba zrobić, tak?
No niestety,
więc
no niestety.
Jeżeli one wychodzą, wiesz, miały coś, takie doświadczenia właśnie, o których mówię, no to niestety, ale w żadnym innym temacie prócz influencerki i tego, co się wydarzyło na przestrzeni lat z tymi ludźmi w internecie, to one nie mają, wiesz, żadnego jakby poważania w tym temacie, no nie? No bo no trzeba doświadczać, żeby się móc w jakikolwiek sposób sensowny wypowiedzieć, nie? No chyba, że tylko zamierzasz głupoty pierdzielić dla zasięgów, no to wtedy możesz powiedzieć cokolwiek i żeby im tylko, gorsze, tak, tym lepsze, no bo...
Żeby tylko jakoś wywrzeć reakcję ludzi na ten temat. I tutaj bym wrócił na chwileczkę jeszcze do całej sprawy Wardęgi, bo on się kiedyś wypowiadał na live'ie, że praca influencera, bo ktoś mu takie zapytanie zadał na live'ie, jakbyś miał dziecko, czy byś chciał, żeby twoje dziecko było influencerem. On mówi, że jeżeli dziecko będzie miało odpowiednio nastawioną mentalność, nie będzie się przejmować jakimiś hejtami i tak dalej, będzie miało to, wiesz, poukładane w głowie, to praca influencera jest zajebiście łatwa. Pod tym względem, że po prostu trzeba nad tym pracować w takim sensie, że być cały czas aktywnym i wtedy to będzie szło, co nie?
Tak, i kilkoro ludzi faktycznie w internecie słyszałem, że tak mówiło, że tak szczerze praca influencera jest łatwa, nawet bywa przyjemna, po prostu trzeba dużo czasu poświęcić, zanim się to rozchęci, ale ogólnie jest to praca przyjemna. Na pewno jest bardziej przyjemna niż na przykład praca policjantów. Tutaj no oczywiście zmierzam do kolejnego z tematów na dziś. Praca policjantów, która w Londynie przybiera dosyć taki niecodzienny, można powiedzieć, schemat. Ponieważ policja w Londynie, wyobraźcie sobie, nie robi fotek na Instagrama z produktami. Za to udają pijanych imprezowiczów. Ktoś też może powiedzieć, no tak sobie chodzą po dzielnicy, w której się tylko imprezuje. Widocznie też sami się trochę zabawią przy okazji, no okazuje się, że nie, oni po prostu udają imprezowiczów, udają takich troszeczkę pod, że tak powiem, pod wpływem ludzi, po to, żeby się rzucać w oczy przestępcom i żeby ściągać na siebie ich uwagę, bo gdy zaatakują takiego policjanta, to oni są na gorącym uczynku zatrzymywani i krąży filmik w internecie właśnie z na przykład takiej łapanki, gdzie tam bardzo sprawnie po prostu jedni udają, że są pijani, że są po prostu tam osobami, które sobie, nie wiem, przemieszczają się z klubu A do klubu B, a po drodze ich znajomi po prostu jak widzą, że coś się tam czai i zaczyna się jakaś przepychanka, szakpanka, no to po prostu podjeżdża radiowóz, wychodzą, skuwają, tamci nagle, że tak powiem, ekspresowo trzeźwieją i to jest praca, która, wiesz, przynosi wymierne korzyści dla społeczeństwa i na pewno jest cięższa i bardziej niebezpieczna niż jakiś influencerski, wiesz, shit, nie? I powiedz mi, co ty myślisz o takim sposobie łapania przestępców, bo ja tylko tutaj naprowadzę, o co mi chodzi, że to jest troszeczkę tak, jakbyśmy szli ulicą i wysypali na przykład, nie wiem, drobniaki na ulicę i kto podniesie, a nie odda, to znaczy, że jest złodziejem i trzeba mu założyć sprawę, nie? Czyli takie troszeczkę szukanie po prostu ludzi, którzy by nie oddali i nazywanie ich tymi złymi. No ale z drugiej strony, ile osób przeszło i spytało się ich o pomoc, tego na filmiku nie widzimy. Na przykład, że ej, wszystko z tobą ok, bo wyglądasz ledwo się na nogach trzymasz, nie? Więc gość mówi wtedy ok, dobra, wszystko jest ok, sorki, tak chyba za dużo wypiłem. I to jest ok, nie? Ale w przypadku, gdy ktoś ma inną mentalność i po prostu zobaczy, że to jest okazja, żeby mu coś tam wyciągnąć z kieszeni, a nigdy wcześniej tego nie zrobił, to czy to jest słuszne według ciebie tak po prostu, że tak powiem, szukać jelenia w ten sposób, czy niesłuszne? Bo na pewno jest efektywne, no nie? To pod tym względem dla mnie super zachowanie.
I efektowne, no bo jak widziałem te nagrania, no to tam wyskakują, wiesz, po prostu policjanci z samochodów nieoznaczonych i tam ich glebują wszystkich, także to jest i efektywne, i efektowne. No ja powiem w ten sposób, że mi się wydaje, że w Polsce by to nie przeszło, bo z tego co ja kojarzę, ja prawnikiem nie jestem oczywiście, ale się wypowiem, nie, jak zwykle.
No, jak na cebulę przystało, no nie? Po to tu jesteśmy, żeby komentować rzeczy, które ludzie opisują w internecie. My po prostu będziemy to komentować swoim sposobem.
My będziemy wam mówić, co macie myśleć, bo my sami nie wiemy na ten temat nic, ale będziemy się wypowiadać mimo tego. Także tutaj jest kwestia taka, że mi się wydaje, że w Polsce jest takie prawo, że nie możesz kogoś tak jakby nakłaniać do, tak jakby robić sposobności do tego, żeby ta osoba się skusiła na wykonanie jakiejś czynności kryminalnej, bo wtedy taki wymuszony, tak jak ty to powiedziałeś, że tam rzucisz jakąś monetę, czy jakieś pieniądze, czy jakąś wartościową rzecz zostawisz na ulicy właśnie z takim założeniem, żeby kogoś złapać po prostu na gorącym, to jest bezprawne i to nie będzie, to się nie utrzyma w żadnej prokuraturze ani w sądzie, z tego względu, że to jest wymuszenie, że to jest takie po prostu na chama.
Wymuszenie konkretnego działania.
Konkretnego tak? działania. No. Więc to nie może tak być. W Anglii może jest inne trochę prawo, może im to przechodzi bez problemu, co nie zmienia faktu, że jako cała ta sytuacja, że przestępcy czy kieszonkowcy są łapani i to masowo, no to jest no po prostu pozytywny wynik tego działania, co nie? Tak samo jak kiedyś było w Londynie, pamiętam, gangi skuterowe. Jeździli chłopaczki na skuterkach, wyrywali telefony, w torebki, uciekali. Policja zaczęła ich taranować swoimi pojazdami w Londynie. No i się skończyło, co nie? Kilku połamało nogi, kilku tam połapali i dziękuję, i już był spokój. Także no mówię, no
tak,
to
po prostu dla przykładu
tak,
zrobili konkretne pokój. Działania, tak? Mhm, tak, to tutaj pod tym względem super i nawet jeżeli kilka osób, bo wiesz, uważam, że człowiek, który jest jakiś tam stabilny emocjonalnie i tak dalej, on nie będzie tutaj się jakoś silił na właśnie tego typu akcje, że o, zobacz, mam okazję, to coś mu zajebie. No nie, no człowiek pomyśli, o kurde, ale się nachlał, nie? I sobie idziesz dalej ze znajomymi. Myślę, że tutaj po prostu są łapani faktycznie ci, którzy mają być złapani, którzy prędzej czy później i tak by się tego dopuścili lub dopuszczali się już tego wielokrotnie wcześniej. Więc po tym filmiku raczej bym twierdził, że łapali ludzi, którzy byli zorganizowanymi grupami, które robią to nie po raz pierwszy.
Tak, i tam na tych filmikach było widać, że to nie napada jedna osoba czy dwie, tylko grupy ludzi, którzy na przykład tam było ich czterech czy pięciu, napadali dwóch, trzech kolesi wyglądających na po prostu podchmielonych po pobycie na imprezie czy w jakimś pubie. No i według mnie no to jakby to prawnie nie zabrzmiało, bo to nie znam akurat przepisów, ale tak z takiego normalnego punktu widzenia pozytywny to jest dla mnie wynik. Tak powinno się robić, że po prostu jeżeli ktoś szuka problemów, to je znajduje i tyle, co nie?
Otóż to. Zwłaszcza jeżeli szuka problemów wśród słabszych, no bo pijany znaczy słabszy z opóźnionymi reakcjami. Ich, tak jak powiedziałeś, na przykład jest czterech i napadają na dwóch, tak?
No tak.
No wiadomo raczej jak się to skończy, rzadko kiedy się kończy inaczej, chyba że ktoś, nie wiem, jest biegły w sztukach walki, a tamci nie i akurat nie mają przy sobie sprzętu, więc wtedy to może przejść, może się udać. No w innych wypadkach, no niestety większość znaczy siła i...
No dokładnie tak.
No i wiemy jak się to kończy.
No. Mhm. Także mi się wydaje na tyle w tym odcinku, chociaż jeszcze ja tam kilka słów mógłbym na temat właśnie tej sprawy Wardęgi i Cassio powiedzieć, ale...
Ja wiem, że ty byś mógł długo gadać na ten temat.
Ale to jeszcze dajcie znać, czy chcecie, żebym rozwinął bardziej myśli w kolejnych podcastach. No i komentujcie, dajcie nam znać, co myślicie. Zapraszamy do subskrypcji, do zostawienia łapki, komentarza. Trzymajcie się, hej.
Hejka.